będzie pochwalony Jezus Chrystus. Właśnie przy okazji Świąt Bożego Narodzenia można byłoby użyć tego zwrotu, jakim Archanioł Gabriel zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny, kiedy powiedział do niej: bądź pozdrowiona. A jak pisze w swojej książce papież Benedykt XVI, właściwie to słowo oznacza coś innego, coś więcej, mianowicie raduj się. A zatem również i to słowo dzisiaj niech padnie. Radujcie się w kontekście świąt Bożego Narodzenia. Dlatego, że świętować będziemy coś zasadniczego, coś bardzo ważnego, co dokonało się w naszym świecie. Mówimy: narodził się Zbawiciel. I zawsze mamy w pewnym sensie problem, jak to narodzenie się realizowało, co ono przede wszystkim znaczyło, jakby na czym polegało. I sądzę, że chyba najlepiej odpowie nam na to pytanie święty Jan, ewangelista, w prologu, w tej pierwszej części wprowadzeniu do swojej Ewangelii. On między innymi napisał takie zdanie, które znamy wszyscy na pamięć. Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia je bardzo często powtarzamy, że Słowo stało się ciałem. Słowo stało się ciałem. Chciałbym odwołać się i przypomnieć, w jaki sposób to słowo zapisane zostało, to zdanie, w języku oryginalnym, tak jak je święty Jan zapisał. A święty Jan zapisał to zdanie w języku greckim. Powiedzielibyśmy dzisiaj w klasycznym języku greckim. I ono brzmi następująco: ho logos sarx egeneto. Powtarzam to słowo, to zdanie w języku oryginalnym, dlatego że ono jest bardzo trudne do przetłumaczenia na język polski. Tłumaczymy to zdanie, to słowo logos, jako słowo. Ale ono znaczy o wiele coś więcej. Ono wówczas w tamtym czasie znaczyło jakiś ład, jakiś porządek, jakiś sens w całym świecie, jakaś organizacja całego świata, jakiś rozum organizujący cały świat. Porządek, który sprawiał, że człowiek spotykał się z wielością, podobnie jak dzisiaj, ale jednocześnie ta wielość stanowiła jedno. To jedno całego świata się nie rozsypywało. Ono rzeczywiście stanowiło coś rzeczywiście jednego i wielkiego. Coś, co niesamowicie funkcjonowało. Wyznaczało dla poszczególnej części, dla poszczególnego elementu wielości swoje miejsce, swoje zadanie. Inaczej mówiąc, sens. I właśnie to wszystko, co tak organizowało świat, co pozwalało człowiekowi funkcjonować w tym świecie, jakby element boski, moglibyśmy nawet i powiedzieć, to wszystko było określane słowem logos. I drugie słowo sarx, które tłumaczymy na język polski jako ciało, możemy to słowo przetłumaczyć jeszcze ostrzej, jako mięso, aby podkreślić właściwe znaczenie tego słowa, mianowicie konkretną materię, konkretny element stworzony przez Pana Boga. I wówczas to słowo sarx, ciało, bardzo źle się kojarzyło. Jako materia było rozumiane jako symbol zła. Symbol tego wszystkiego, z czym człowiek nie chciał mieć nic wspólnego. I między innymi dlatego, kiedy święty Paweł stanął na Areopagu w Atenach, co jest zapisane w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich i zaczął mówić o zmartwychwstaniu ciała, to go wszyscy wyśmiali. Bowiem dla nich było nie do przyjęcia zmartwychwstanie ciała, bo po co? Po co to ciało, które jest złe, które jest więzieniem dla duszy, ma zmartwychwstać? A mówię o tym dlatego, że musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że dla ówczesnego człowieka, który tak rozumiał te dwa słowa, rzeczą niemożliwą było, aby te dwa słowa połączyć. Właśnie zestawić w ten sposób, że słowo stało się ciałem. Nikt z ludzi, którzy wówczas żyli tam, nigdy czegoś takiego nie potrafiłby wymyśleć. Nigdy z tamtych ludzi nie potrafiłby się zdobyć na coś takiego, żeby te dwa słowa połączyć. A zatem, jeśli te dwa słowa zostały połączone i one stały się początkiem, inspiracją do tworzenia nowego świata, to znaczy, że musiało się stać coś rzeczywiście wielkiego, przerastającego człowieka, co człowiek nigdy sam z siebie nie potrafiłby wymyśleć. I to się rzeczywiście stało. To tak zainspirowało ówczesnych chrześcijan, że przeciwstawili się właściwie całemu światu. Unieważnili wszystkich ówczesnych bogów i pokazali i czcili tylko jednego Boga, właśnie tego swojego, który narodził się w Betlejem. Cierpieli z tego powodu bardzo mocno. Przeżywali przez pierwszy, drugi wiek, aż do IV wieku, okrutne prześladowania, o czym możemy się dowiedzieć chociażby z tej słynnej powieści Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. A mimo to nie ulękli się, mimo to nie wycofali się. Trwali w prawdzie, bo doświadczyli obecności Boga, tego jedynego prawdziwego Boga, i On ich inspirował, On dodawał im mocy, gdzie prześladowania, śmierć była niczym w stosunku do całej tej prawdy i rzeczywistości, w której uczestniczyli, stąd właśnie się biorącej, że słowo stało się ciałem. I drodzy słuchacze, chciałbym, aby taka właśnie refleksja towarzyszyła nam, przeżywając święta Bożego Narodzenia, abyśmy uświadomili sobie, w jakiej rzeczywistości uczestniczymy. To, co się stało 2000 lat temu, to nie jest tylko i wyłącznie historia, która przeminęła, tak jak na przykład przeminęła bitwa pod Grunwaldem. To jest historia, która się zaczęła i trwa, i my w niej możemy uczestniczyć. My w niej powinniśmy uczestniczyć. Przez radosne przeżywanie tych świąt, ale i przez wewnętrzne oczyszczenie się, przez wewnętrzne uspokojenie się, właśnie przez pozwolenie się unieść, abyśmy pozwolili się unieść temu wezwaniu anioła: radujcie się, bo rzeczywiście jest czego się radować. A jest czego się radować, dlatego że nie jesteśmy sami. Jak to bardzo podkreślał papież Jan Paweł II, czy obecnie Benedykt XVI wielokrotnie to powtarza. Chrześcijanin to człowiek, który nie jest sam. I dlatego raduje się, nie boi się tego świata, dlatego chętnie do tego świata idzie, żeby taką właśnie radosną nowinę mu głosić, żeby porywać go swoim entuzjazmem, swoją radością, swoją nadzieją, że życie ma sens, dlatego że Bóg nadaje ostatecznego sensu całemu światu, całej rzeczywistości, a zwłaszcza człowiekowi, który otwiera się na niego i który daje się zainspirować tym wszystkim, co Bóg ze sobą przyniósł, o czym człowieka pouczył, jakie nakreślił drogi, odkrył przed człowiekiem drogi, które prowadzą go bezpośrednio do Boga i w ten sposób także prowadzą go bezpośrednio do drugiego człowieka. To są święta, od których się wszystko zaczyna. Bo zaczęło się wszystko od tego właśnie wydarzenia, że w tym marnym miejscu, marnej mieścinie w Betlejem, zapomnianej przez wszystkich, w stajni, w jakimś radykalnym ubóstwie, skrajnym ubóstwie, Bóg staje się człowiekiem. Po to, żeby człowiek stał się Bogiem, jak mówimy, nie w tym sensie, że człowiek staje się Bogiem, to znaczy przestaje być człowiekiem, ale staje się Bogiem przez to, że staje się piękniejszym człowiekiem. I stawajmy się piękniejszymi ludźmi, piękniejszym człowiekiem, każdy z nas, przeżywając radość i spotykając się z Bogiem u żłóbka betlejemskiego. I tą radością cieszmy się, nieśmy drugim. Dzielmy się tą radością. Tak, aby rzeczywiście mogło się stać to, co później charakteryzowało chrześcijan. Kiedy świat, patrząc na nich, mówił: patrz, jak oni się miłują. Takiej właśnie mocy, takiej właśnie radości, takiej właśnie nadziei, to znaczy tego wewnętrznego przekonania, że jutro będzie lepsze i dzisiaj warto żyć, warto się trudzić, warto nieść cały swój los, który spada na człowieka, bo jutro będzie lepsze. Nie dzięki mocy, wysiłkowi człowieka, ale dzięki temu, który narodził się w Betlejem. Niech to orędzie nas uskrzydla, niech to orędzie nas umacnia, niech to orędzie pomoże nam nie tylko stawać się osobiście lepszymi, ale także dzięki nam, poprzez nas, świat będzie lepszy. Drugi człowiek, który będzie się z nami spotykał, będzie lepszy. Właśnie dlatego, że poprzez nas on także doświadczy dobroci samego Boga i to będzie najlepsze spotkanie z Bogiem. A zatem radosnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Życzę, abyśmy przeżywali te święta we wspólnocie, w rodzinie. Dołóżmy takiego wysiłku, aby zrobić wszystko, żebyśmy spotkali się w kręgach rodzinnych czy w kręgach sąsiedzkich. Może zwłaszcza z tymi ludźmi, z którymi jakoś zerwaliśmy kontakt. Rozczaskały się nam te więzy rodzinne, sąsiedzkie. Niech te święta Bożego Narodzenia będą taką miłą okazją ponownego pojednania, ponownego spotkania się, ponownego radowania się sobą nawzajem, bo gdzie dwóch albo trzech, tam ja jestem pośród nich. Szczęść Boże.